W dzisiejszej audycji Cyberstrefa powiemy m.in. o bezpiecznych zakupach w sieci. W internecie coraz częściej pojawiają się strony, których głównym zadaniem nie jest sprzedaż produktów, a wyłudzenie od nas danych osobowych. Czasami sami ułatwiamy złodziejom pracę, pokazując nasze zdjęcia w mediach społecznościowych. Jak się ustrzec? O tym już za chwilę. W programie wybierzemy się także na warsztaty technologiczne dla dzieci. Karolina Kamińska, zapraszam. Cyberstrefa. Robiąc zakupy w internecie, warto pamiętać o ochronie swoich danych osobowych, apeluje Ministerstwo Cyfryzacji. Ich zbyt pochopne podawanie na niesprawdzonych stronach internetowych może skutkować chociażby utratą kontroli nad prywatnym mailem czy kradzieżą pieniędzy z bankowego konta.
Wygląd danego sklepu internetowego to jeden z elementów, na który warto zwrócić uwagę na samym początku.
Zwracamy uwagę na język strony internetowej. Czy to jest strona internetowa napisana profesjonalnie, czy napisana językiem łamanym, tłumaczonym z języka angielskiego na język polski z wykorzystaniem na przykład translatora.
Wyjaśnia dyrektor Departamentu Zarządzania Danymi w Ministerstwie Cyfryzacji Maciej Kawecki. Jego zdaniem, robiąc zakupy w sieci, trzeba też zadać sobie pytanie, czy sklep faktycznie potrzebuje wszystkich danych, o które prosi, aby zrealizować zamówienie.
Nie podajemy danych nadmiarowych.
Najlepiej, jeśli strona sklepu jest szyfrowana. O tym informuje nas symbol zielonej kłódki przy jej adresie w naszej przeglądarce internetowej. Ponadto sklep internetowy musi mieć dane kontaktowe.
Zawsze możemy skontaktować się telefonicznie z przedsiębiorcą. Przedsiębiorcy są zobowiązani do udostępniania swoich danych kontaktowych.
Ministerstwo Cyfryzacji radzi też korzystać z kilku różnych haseł do maila czy bankowego konta.
Skarbnicą wiedzy dla osób niepowołanych są także social media. O dobrych praktykach mówi Piotr Przybysławski z firmy Hertz Systems.
O cyberbezpieczeństwie mówimy zarówno w kontekście danych, które posiadamy na swoim komputerze, ale też i tych rzeczy, które pokazujemy w komputerze w przestrzeni internetowej oraz do których uzyskujemy dostęp za pomocą przestrzeni internetowej, w tym nasze środki na kontach bankowych.
Jakie najczęściej grzeszki popełniamy?
Pokazujemy, co mamy. To jest ten pierwszy próg do tego, żeby zainteresował się nami potencjalny złodziej. Pokazujemy na przykład nowy telewizor, nowy komputer. Innymi słowy, pokazujemy i epatujemy w mediach społecznościowych, bardzo często nawet publicznie, nie ograniczając się do grona znajomych, pokazujemy, co mamy. I to już wystawia nas na pewien cel i sprawia, że ktoś zaczyna nas w tych mediach społecznościowych obserwować.
Czy z każdego zdjęcia możemy te metadane wyciągnąć?
I tak, i nie. Co do zasady, zarówno nasz telefon komórkowy, jak i aparat cyfrowy wbijają pewne dane, tak zwane dane EXIF, zwane też metadanymi, w których zawiera się bardzo dużo informacji. Od miniaturki zdjęcia, co oznacza, że tak naprawdę wyedytowanie zdjęcia wcale nie musi sprawić, że ktoś czegoś nie zobaczy, ale co najważniejsze, czas, w jakim zostało zrobione zdjęcie, miejsce, w jakim zostało zrobione zdjęcie. I tutaj w pewien sposób do niedawna zabezpieczał nas Facebook, bo na przykład Facebook tego typu metadane usuwał ze zdjęcia, kiedy takie zdjęcie było ładowane, ale Google Plus już tego nie robił. W tym momencie w 2016 roku pewien niemiecki fotograf uznał, że metadane są częścią pewnego podpisu, świadczącą i pozwalającą udowodnić, że na przykład to on ma prawa autorskie do danego zdjęcia. Rozegrała się batalia sądowa z Facebookiem i okazało się, że na gruncie prawa europejskiego metadane w istocie po części są związane z prawem autorskim i Facebook de facto stracił możliwość ich usuwania. Facebook jest w tym momencie w trakcie zmian na temat metadanych, ale możemy się spodziewać, że co do zasady wkrótce te metadane będą dostępne. Innymi słowy, każdy, kto ma dostęp do tego, żeby nasze zdjęcie zobaczyć, może je de facto pobrać i sprawdzić, gdzie zostało zrobione, jakim aparatem zostało zrobione, łącznie nawet z takimi informacjami jak czas naświetlania, czyli jak długo było robione to zdjęcie. Ale nie trzeba nawet sięgać do metadanych, bardzo często sami podpisujemy się przy takich zdjęciach, robiąc sobie zdjęcia w kawiarenkach, na autostradzie, na lotnisku, w miejscach
jedziemy,
publicznych.
Jesteśmy w trasie, wrzucamy często na przykład karty pokładowe.
Dokładnie tak, to jest szczególnie ważne, kiedy na przykład wylatujemy gdzieś na święta, na wakacje, czy nawet właśnie w tym okresie do rodziny, czy wyjeżdżamy, chwalimy się tym wyjazdem. Co do zasady, nawet moment, w którym publikujemy zdjęcia, jest też szczególny, ponieważ jeżeli często publikujemy zdjęcia ad hoc natychmiast po ich zrobieniu, to błąd, bo tym pokazujemy, że tak naprawdę nie ma nas na miejscu. Lepiej co do zasady z publikacją zdjęć z imprezy świątecznej poczekać te kilka dni, jak już będziemy spokojnie w domu.
Co możemy jeszcze zrobić, żeby ograniczyć ryzyko włamania do naszego domu?
Swoją drogą ciekawostka, kiedy Mark Zuckerberg był przesłuchiwany, zadano mu wprost pytanie, czy mógłby się podzielić na forum publicznym, w jakim hotelu nocował. Mimo tego, że było to przesłuchanie dotyczące właśnie wycieku danych z Facebooka i wykorzystywania takich danych, on wprost powiedział, że nie. Innymi słowy, skoro nawet twórca Facebooka jest świadomy, że pewnych danych nie należałoby tam wrzucać, no to my również powinniśmy tu iść za jego przykładem i takich danych nie wrzucać. Dobrym przykładem też jest nie nazywanie, nie opisywanie zdjęć, które wrzucamy. Oczywiście, jeżeli mamy nowego psa, chcemy się nim pochwalić, to możemy zrobić zdjęcie tego psa i wrzucić do internetu, ale bardzo wiele osób, kiedy konstruuje nowe hasła, które oczywiście powinniśmy regularnie zmieniać, jako nowe hasło wprowadza na przykład Azor123 wykrzyknik. Osoba, która próbuje się włamać na przykład na nasze konto bankowe, zacznie od przeglądania naszego profilu na Facebooku i będzie próbować znaleźć takie hasło.
Część osób wyjeżdżając na przykład na święta, na wakacje, decyduje się na zainstalowanie na przykład alarmu w mieszkaniu i czuje się komfortowo i bezpiecznie, licząc na to, że nic się nie zdarzy, po czym po powrocie okazuje się, że jest przykra niespodzianka, a na kamerach nic się nie działo, bo włamywacze doskonale wiedzieli, gdzie te kamery w domu się znajdują.
Po instalacji systemu alarmowego chcemy się pochwalić sąsiadom, innym. Nie powinniśmy tego robić. Jeżeli instalujemy system alarmowy, to powinna być to wiedza, którą zachowujemy tylko i wyłącznie dla siebie. Co więcej, powinniśmy unikać robienia zdjęć w naszych mieszkaniach. Oczywiście, jeżeli zapraszamy gości, chcemy to uwiecznić, to powinniśmy uwieczniać to z takiej perspektywy, która daje nam pewność, że nie pokazujemy newralgicznych miejsc naszego mieszkania, jakie są przejścia, okna, drzwi, tak żeby potencjalny złodziej nie znał planu naszego mieszkania.
A co z tymi zabezpieczeniami właśnie mieszkań? Na co przede wszystkim powinniśmy zwracać uwagę, żeby czuć się komfortowo na wyjeździe?
Powinniśmy zadbać o dwa rodzaje zabezpieczeń. Pierwszym dobrym zabezpieczeniem jest objęcie się ochroną. Jest możliwość oczywiście wynajęcia firmy, która będzie robiła cykliczne patrole w naszej okolicy, nieregularne patrole. W pewien sposób zwiększają to prawdopodobieństwo, że ewentualna próba włamania zostaje wykryta, no i też zwiększają nasze bezpieczeństwo, ponieważ potencjalny złodziej zazwyczaj sprawdza, czy ta okolica jest chroniona. Natomiast skuteczną formą jest też zamontowanie systemu alarmowego. Taki system alarmowy potrafi nam bardzo dużo powiedzieć, ponieważ nie jest to tylko i wyłącznie na przykład czujka wykrywająca ruch. Jeżeli mówimy o ochronie domu jednorodzinnego z ogrodem, to można zamontować czujki, które wykrywają ruch, ale jednocześnie będą ignorowały na przykład obiekty, które mają wagę mniejszą niż 20 kg, co oznacza, że jeżeli zakradnie się do nas jakiś pies, no to alarm tego nie wykryje, ale już człowiek jak najbardziej. Istnieją na przykład czujki, które potrafią wykryć zbitą szybę, ciche alarmy, tak żeby potencjalny złodziej nie uciekał od razu, tylko żeby taki cichy alarm dotarł do stacji monitorowania alarmów i grupa interwencyjna firmy ochroniarskiej mogła zainterweniować i przechwycić takiego złodzieja. Takie historie zdarzają nam się na co dzień.
Wybrali się w podróż do świata technologii, robotów i eksperymentów. W Zielonej Górze odbyły się warsztaty dla dzieci z lubuskich podstawówek. Uczestnicy zajęć z kodowaniem pod tytułem Technologiczne Dzieciaki mieli okazję własnoręcznie zaprogramować robota, który wybierze się na misję na Marsa.
Irena Rogaczewska, nauczyciel publicznej szkoły podstawowej nr 7 w Zielonej Górze. Warsztaty, na które się dzisiaj wybraliśmy, są jedynymi warsztatami takimi bardzo oryginalnymi, o których mi wiadomo, organizowanymi tutaj w Zielonej Górze. Dzieci przez 3 godziny mogą być w świecie, który dzisiaj nam się wydaje taki bardzo odległy, aczkolwiek no myślę, że lata szybkie miną. Mogą projektować, mogą budować, mają zajęcia z robotyki i dzięki temu rozwijają swoją wyobraźnię, pogłębiają swoją wiedzę. Uczą też się współpracy w grupie, bo pracują w większości w małych grupach takich 2-3-osobowych, także same korzyści.
Pokazujemy też między innymi, jak można na przykład pokazywać, jak przewodzi prąd, wykorzystywać te różne narzędzia na zajęciach technicznych, jak i komputerowych, korelacji międzyprzedmiotowych, łączyć różne przedmioty ze sobą.
Co takiego robicie dzisiaj?
Nam się podoba i dzisiaj tworzymy roboty takie technologiczne.
Powiedz mi, czy to jest trudne, łatwe? Jak sobie radzicie?
No takie średnie.
Tobie się podoba również?
Bardzo fajnie jest.
Myślisz, że możesz się dzisiaj czegoś nauczyć nowego?
Tak.
Co takiego teraz robicie?
Teraz jesteśmy przy tym stole i kładamy takie klocki, które mają w środku prąd i takie zestawy do elektroniki.
Cyberstrefa. Sponsorem audycji jest firma Hertz Systems. ekspert w dziedzinie bezpieczeństwa, ochrony oraz inteligentnych systemów alarmowych.